Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Czwartek, godzina 16:30, a więc zaczynamy kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Przy mikrofonie Justyna Majdek. W psalmie 27 czytamy: Szukamy, o Panie, Twojego oblicza. Szukają tego oblicza na co dzień siostry obliczanki, bo o nich mowa. A właściwie jej przedstawiciele z Gniezna. Siostra Agata Mormon, którą goszczę dzisiaj w naszej audycji. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Siostra Agata, w zgromadzeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza jest od 20 lat. W 2005 roku złożyła śluby wieczyste. Od 7 lat decyzją władz zakonnych została posłana do pracy w domu arcybiskupa seniora w Gnieźnie w charakterze sekretarki i tam pracuje do dziś. A przejdźmy teraz do sedna, czyli do tego powołania. Czym samo to słowo jest dla siostry i z czym się ono, siostrze, kojarzy?
Słowo powołanie kojarzy mi się najpierw z jakimś wołaniem, a potem z tym, co następuje po tym wołaniu, czyli z moją odpowiedzią na to wołanie. To wołanie w moim przypadku to był takie zaproszenie Pana Boga, najpierw delikatne, może do czegoś więcej, a to powołanie jest właśnie moją odpowiedzią na ten jego głos. Czasem może nieudolną, ale myślę, że to nie o to chodzi, żeby od razu coś nam w życiu wychodziło. I też to nie jest tak, że powołanie się odkryło raz na zawsze. Odkrywa się je też na co dzień, każdego dnia. Ten głos rozbrzmiewa na nowo i codzienne wołanie Pana Boga też jest takim małym powołaniem w powołaniu.
Siostra mówi tutaj o wołaniu, a jak u siostry wyglądał ten sam moment tego wezwania?
To było takie, no nie objawił mi się osobiście Pan Jezus i nie powiedział, to chodź ty teraz, pójdź za mną, ale jak powiedziałam, był to taki najpierw delikatny głos, taki no niepokój w sercu, że czegoś chce więcej, że takie myślenie tylko o przyszłym zawodzie czy tym, co będę robiła, że to jest jeszcze niekoniecznie najważniejsza odpowiedź w moim życiu.
A jak praktycznie to wyglądało? To odbyło się zaraz po maturze, jak siostra wstąpiła do zakonu?
Tak, najintensywniejszy był to właśnie czas rozeznawania, właśnie kiedy była ostatnia klasa liceum i trzeba było podjąć kolejne kroki. Mój katecheta no, mądrze mi poradził, żeby naprawdę spokojnie się przyjrzeć temu i na pewno najwłaściwszą formą są takie rekolekcje, żeby zostawić czas dla Pana Boga i zająć się słuchaniem Jego. Powiedział, że jedzie na takie rekolekcje, chętnie mnie zabierze, to będzie taki dobry czas. Natomiast też prosił, żebym się nie skupiała na tym, że tam, gdzie jadę, że ja tam muszę koniecznie być. Natomiast no, widocznie tam też właśnie czekał na mnie Pan Bóg i tam usłyszałam odpowiedź na niektóre swoje pytania, rozmawiając z siostrą, która te też rekolekcje przygotowywała, zapytałam się, jak to siostra odkryła, że jest w tym miejscu, bo widzę, że jest siostra szczęśliwa w tym, co robi, w tym, kim jest. I uśmiechnęła się, powiedziała, że to trzeba naprawdę uważnie słuchać, co Pan Bóg ma do powiedzenia, ale też nie bać się pójść za Jego głosem. Natomiast najważniejsze dla niej jest to, że odkryła, jak Pan Bóg mocno ją kocha i że najważniejsza jest nasza odpowiedź całym sercem na tę Jego miłość. I wtedy no, zrozumiałam, że to jest zaproszenie Pana Boga, żeby całe serce rzeczywiście oddać tak naprawdę Jemu i tylko Jemu. Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście, ja ciągle byłam niespokojna, że chcę czegoś więcej, że poświęcenie się, oddanie się jednemu człowiekowi to trochę jakby za mało, że to mi nie wystarczy. No i to powołanie zakonne swoje też odczytuję jako oddanie się Panu Jezusowi, a w nim też innym potrzebującym ludziom.
A czy można mówić o jakiejś takiej totalnej pewności, że to jest to powołanie, nie inne, nie małżeństwo.
Totalna pewność, myślę, że to nie trudno jest mówić o takiej totalnej pewności. Na dzień dzisiejszy mam totalną pewność, że Pan Bóg mnie kocha i to jest najważniejsze i cieszę się, że każdego dnia mi o tej swojej miłości przypomina i otwiera mi oczy na Jego miłość. I to myślę, że jest najważniejsze.
A jaka była ta reakcja najbliższych na te właśnie decyzje wstąpienia siostry do zakonu?
Rodziców troszkę zaskoczyła ta moja decyzja, oni się nie spodziewali jej i była dla nich dosyć trudna. Mieli inne plany w stosunku do mnie. Myślę, że w dużej mierze oni bali się, że to jest może zła decyzja i że nie będę szczęśliwa tam. A w dużym stopniu myślę, że wynikało takiego niezrozumienia życia zakonnego, ale potrzebowali dużo czasu, żeby się z tym oswoić, ale teraz są szczęśliwi, kiedy widzą, że ja jestem szczęśliwa.
A znajomi?
Znajomi, niektórzy się nie dziwili, nawet się cieszyli tą decyzją, którą podjęłam i że w końcu jakby znalazłam odpowiedź na swoje pytania. Cieszyli się, natomiast niektórzy też trochę powątpiewali, czy to jest aby dobra droga, czy to nie będzie marnowanie swoich talentów. Były też osoby, które troszkę, nie wiem dlaczego, ale mówiły, że podziwiają mnie za tą decyzję, co dla mnie było zupełnie takie trochę zaskakujące i zawstydzające. No, ale to były osoby trochę tak stojące z daleka od Kościoła.
Charyzmat samego zakonu, wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, skupia się na tym całym charyzmacie ukrycia. Czyli siostry są po prostu niehabitowe. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Tak, teraz tutaj radiosłuchacze nie widzą mnie, natomiast siostry bezhabitowe nie noszą habitu, nie mają żadnego stałego stroju, żadnego uniformu, który by nas jakoś łączył, że przynależymy do jednego zgromadzenia, tak jak inne siostry habitowe. Nie nosimy habitu, nie jest to oznaka zewnętrzna naszej zakonności. To życie ukryte, nasz założyciel, błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, przede wszystkim tłumaczył, czy wyjaśniał przykładem życia świętej rodziny, której to życie nie odróżniało się niczym specjalnym od życia innych rodzin. Matka Boża, też ojciec Honorat tak ładnie o niej pisał, że chociaż jest najświętszą ze wszystkich zakonnic, natomiast od kobiet swojego czasu nie odróżniała się żadnym wyjątkowym ubraniem. Także to nasze życie ukryte jest naśladowaniem, takim pełnym naśladowaniem życia ukrytego Pana Jezusa i Matki Bożej. Pan Jezus, właściwie o Jego działalności z kart Ewangelii wiemy o ostatnich 3 latach, natomiast całe Jego dzieciństwo, młodość to jest to życie ukryte, zwykłe, codzienna praca, modlitwa. Nasze życie też jest taką codzienną, zwykłą pracą, jaką podejmujemy.
A czy ten sam brak tego habitu nie utrudnia jakiejś takiej pracy? Przecież zawsze siostry są kojarzone z habitem.
Tak, siostry są rzeczywiście kojarzone z habitem. Często jest wiele nieporozumień takich. Często nas tak troszkę może traktują z przymrużeniem oka. Myślę, że to też jest dobre, żeby tak nas jako siostry niehabitowe też ćwiczyć w takiej pokorze. Niehabit jest najważniejszy. Ojciec Honorat mówił, że klasztorem jest serce Pana Jezusa. To, co się dzieje, to, co jest istotą powołania zakonnego, to jest tajemnica między Bogiem a konkretnym człowiekiem. Oznaki zewnętrzne czasami pomagają, a czasami przeszkadzają. I tutaj też w zależności, w jakim środowisku pracujemy, bo kiedy jesteśmy w takich pracach, w dziełach, które same podejmujemy, które prowadzimy, to jakby to jest oczywiste, że się nie nosimy habitu, więc nikt się temu nie dziwi. Natomiast w takiej pracy, którą podejmujemy wśród ludzi, w zwykłych zakładach pracy, pomiędzy ludźmi świeckimi, to ten brak habitu jest naprawdę wielkim błogosławieństwem i takim odnośnikiem do wartości wyższych. Apostołujemy, świadczymy wtedy swoim przykładem życia, tym, co mówimy, tym, jak mówimy, jakie decyzje podejmujemy, jak się odnosimy do innych. Wtedy też nasze świadectwo o Panu Bogu, ono jest skoncentrowane bardziej na tym, co mówimy z przykładu, co płynie z serca. Często ludzie mówią, że no, siostra tak mówi, bo musi mówić, bo jest siostrą zakonną. W naszym przypadku no, ten brak habitu nam naprawdę ułatwia dotarcie czy do drugiego człowieka, czy też otworzenie się innych przed nami. Mhm.
Siostry też zmieniają imię, kiedy wstępują właśnie do klasztoru. Dlaczego imię Agata, siostro?
Imię Agata z języka greckiego znaczy dobry. Dla mnie to jest takie zaproszenie, żeby swoją postawą, swoim odpowiedzią na miłość Pana Boga, żeby wskazywać na Jego miłość i na Jego dobroć, którą ma zawsze ma tą dobroć zawsze dla każdego. Także bardzo, bardzo cenię sobie to imię i staram się w codzienności tak dorastać do tego imienia.
Mhm. Rozpoczęłam audycję od słów psalmu 27. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Jak siostry ze zgromadzenia wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza szukają na co dzień oblicza Pana?
Na co dzień to jest przestrzeń takiej naszej kreatywności. Jak szukać tego oblicza? Przede wszystkim dzieje się to na modlitwie. Jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Nasza działalność wypływa z naszego zjednoczenia z Panem Jezusem, a to najbardziej się dokonuje właśnie na modlitwie i przez modlitwę uczę się szukać tego oblicza Pana Boga w tym, co mnie dzisiaj danego dnia spotka. Proszę Pana Boga łaskę otwartych oczu, żeby widzieć Go w tym, do czego mnie dzisiaj pośle, żeby zauważać ślady Jego obecności. Też szukamy oblicza Pana Boga w drugim człowieku, stworzonym na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Często może to oblicze jest dla nas trudne, czasem jest to oblicze cierpiącego człowieka, a w tym wszystkim, co codziennie nas spotyka, jest naprawdę dużo okazji do tego, żeby ciągle sobie przypominać też, że Pan Bóg naprawdę jest między nami w każdej chwili.
Przerwijmy na krótką chwilę naszą rozmowę. Dla wszystkich radiosłuchaczy hymn świętego Bernarda.
Smutne cię.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Moim dzisiejszym gościem jest siostra Agata Mormon ze Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Wracając do naszej wcześniejszej rozmowy, siostra pracowała jako salowa w domu opieki dla osób starszych w Otwocku, które właśnie prowadzi zgromadzenie. Jak wtedy realizowała swoje powołanie?
To był czas spotkania z obliczem cierpiącym Pana Boga, Pana Jezusa. Byli to ludzie starsi, schorowani bardzo mocno, niektórzy może mniej, ale cierpiący z powodu samotności, z powodu często niezrozumienia przez najbliższych. To był taki czas świadectwa i przypominania tym osobom, że one też, one nie są pozbawione opieki Pana Boga, że się nad nimi troszczy. Te osoby były naprawdę bardzo wdzięczne za najmniejszy gest dobroci, przede wszystkim za samą obecność. Często podkreślały, czy mówiły, że wprost czują się jak tutaj, jak w domu, a my jesteśmy dla nich jak wnuczki. To był czas uczenia się szacunku do tego, co dane osoby przeżyły, co ich spotkało. Też taka umiejętność słuchania tych osób. Często wystarczyło im poświęcić czas, żeby naprawdę się poczuły szczęśliwe.
Przez 3 lata siostra pracowała również w domu dla chłopców w Częstochowie jako wychowawczyni. Jest to specjalny ośrodek wychowawczy dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jak siostra postrzega ten czas? Czego nauczyła siostrę ta praca i jak siostra postrzega swoje naturalne powołanie każdej kobiety do macierzyństwa w wymiarze właśnie tej pracy?
To był czas taki pełen wyzwań. Najwięcej, myślę, byłam wezwana do odkrycia właśnie tego macierzyństwa w grupie najmłodszych chłopców. Są to głównie chłopcy z rodzin też patologicznych, też poranieni przez życie, przez zachowanie najbliższych. Doświadczyli też wiele przemocy, wiele zła. Dla nich najważniejszą sprawą było to, że mają normalnie zwykły dom, że mają łóżko i że ktoś się o nich troszczy, ktoś im przyniesie jeść, ktoś pomoże im odrobić lekcje, ktoś z nimi pójdzie do szkoły, ktoś zaprowadzi do lekarza. Zobaczyłam, jak niezmierzone są potrzeby tych dzieci, że to, co chciałam zrealizować jako powołanie do czegoś większego, czy do większej miłości, że tu jest naprawdę wielka, wielka przestrzeń. Natomiast też był to czas trudny. Ci chłopcy też potrzebowali naprawdę takiego czasu, żeby zobaczyć, że drugi człowiek nie jest dla nich zagrożeniem, że ja nie chcę im zrobić żadnej krzywdy. Ale naprawdę, kiedy już się przekonali, to lgnął do nas jeden przez drugiego i często się pytają, a pani też mnie lubi?
A siostro, co jest tym fundamentem trwania na drodze zakonnej?
Myślę, że najważniejsza jest miłość. Miłość Pana Jezusa do mnie i moja odpowiedź na tę miłość. Gdy miłość wygasa, no wtedy wszystko staje się trudne i nic już nie przynosi takiej radości. Myślę, że trzeba też jak w miłości małżeńskiej, jak w miłości między ludźmi, trzeba o tę miłość walczyć i dawać przestrzeń, żeby ciągle tę miłość Pana Boga słyszeć, widzieć, otwierać oczy na nią. Myślę, że takie życie, głębokie życie sakramentalne pomaga podtrzymać tę więź z Panem Jezusem. No bez miłości nie ujedziemy w życiu.
A jaką najpiękniejszą chwilę wspomina siostra, już będąc w tym życiu zakonnym?
A najpiękniejszą chwilą jest dla mnie każdy sakrament pojednania, kiedy czuję się znowu przyjęta z całym swoim bagażem grzechu i niedoskonałości, kiedy znowu słyszę, że Pan Bóg cię kocha. To jest to najpiękniejsze, co można słyszeć. To jest naprawdę za każdym razem, kiedy widzę swoją słabość i swój grzech i ogrom Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, to naprawdę czasami to powala zupełnie na kolana. też najpiękniejszym momentem było samo przyjście do zgromadzenia, kiedy w końcu pokonałam wszystkie przeszkody, lęki, słabości, kiedy w końcu stanęłam z tą walizką i powiedziałam, oto jestem. Naprawdę wiele ciężarów spadło z serca.
A co jest w życiu siostry największą pasją?
Bardzo lubię takie piesze wędrówki po górach. To nie jest jakaś wielka wspinaczka, uprawianie alpinizmu, natomiast to bardzo mi pomaga w takim w odkrywaniu też piękna miłości Pana Boga i piękna Jego dzieła, Jego stworzenia, ale też tak pomaga nabierać dystansu do tego, co spotyka, do tego, co się dzieje. To zdobywanie gór kojarzy mi się z pokonywaniem codziennych takich słabości. I najbardziej lubię moment, kiedy jakiś tam sobie cel wyznaczę, zdobycia, kiedy dotrę do tego celu, kiedy spojrzę się na to, co za mną, to, no, to wszystko, to co trudne, wydaje się zupełnie małe i naprawdę niegroźne, a horyzont wtedy naprawdę się poszerza i to, co z dołu wydawało się trudne i szare i nijakie, no z góry wygląda zupełnie inaczej.
A jak jest sam odzew zakonu na potrzeby młodego człowieka?
Nasze zgromadzenie, otwierając się na potrzeby młodych ludzi, organizuje różnego rodzaju rekolekcje. Teraz też jest taka forma kontaktu indywidualnego poszczególnych sióstr z młodymi osobami. Jest taka możliwość, że można odprawić też taki indywidualny dzień skupienia w jakimś domu. Też poszczególne siostry towarzyszą młodym ludziom na etapie rozeznawania powołania też życiowego czy konkretnego miejsca w kościele. Rekolekcje, które organizujemy, też są organizowane w różny sposób. Często są to też rekolekcje, szczególnie w okresie wakacyjnym, rekolekcje gdzieś na wędrowne, na łonie przyrody. Są też rekolekcje dla chłopców i dla dziewcząt. Od pewnego czasu, od kilku lat, odpowiadając też na takie natchnienia Ducha Świętego, tworzyła się przy zgromadzeniu taka obliczańska wspólnota młodych. Jest to krąg ludzi młodych, czasem są też młode małżeństwa, które jakoś pragną żyć naszą duchowością, starają się też szukać tego oblicza Pana Boga w codzienności. Zapraszamy wszystkich młodych, można odnaleźć kontakt na naszej stronie internetowej czy na Facebooku. To tak bardzo pomaga w takiej też zawiązaniu wspólnoty i poczuciu, że w Kościele mam też konkretne miejsce do wypełnienia. To niekoniecznie od razu musi być jakieś powołanie zakonne, ale myślę, że to podtrzymywanie, pogłębianie więzi z Panem Bogiem jest potrzebne niezależnie od tego, co się robi.
I moje ostatnie pytanie, które zadaję każdej zaproszonej do naszej audycji osobie. Jakie słowa siostra skierowałaby do wszystkich właśnie tych młodych osób, które może właśnie dzisiaj zastanawiają się nad swoim powołaniem?
Najważniejsze jest stawiać Panu Bogu pytania, co chcesz, abym robił, Panie. Też prosić trzeba o łaskę otwartych oczu i otwartych uszu, ale na Jego głos, na Jego wezwanie. Jest to często wezwanie ciche, delikatne. Pan Jezus nigdy nie jest nachalny, nigdy nie wali pięścią i nigdy nie otwiera drzwi naszych serc siłą. Zawsze czeka, aż my te drzwi otworzymy. Także to jest ważne i myślę, że ważne jest to, żeby pokochać to, co chce się robić.
Kończymy zawsze naszą audycję cytatem. Czy siostra ma jakiś swój ulubiony cytat i chciałaby się nim z naszymi radiosłuchaczami podzielić?
Często modlę się psalmem 18. Ostatnio towarzyszą mi słowa: dzięki mojemu Bogu mury zdobywam. To jest dla mnie ciągle przypominanie, jak bardzo naprawdę potężny jest Pan Bóg i zaprasza mnie do tego, żeby razem z Nim pokonywać różnorakie mury, które wydają mi się nie do pokonania. Ciągle przypominanie, że to On jest tą mocą. Ja idę tylko za Nim.
I tymi słowami zakończmy właśnie naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję siostrze za przybycie, za świadectwo. Przede wszystkim życzę siostrze obfitości łask Bożych, a na drodze realizacji powołania opieki Maryi i świętych patronów.
Dziękuję.
Moim dzisiejszym gościem była siostra Agata Mormon ze Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 16:30. Audycja Dar i Tajemnica w Radiu Maryja. A żegnają się z Wami
siostra Agata
oraz Justyna Majdak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.